Bardzo serdecznie raz jeszcze witam was wszystkich. Zapraszam do wysłuchania Bożego Słowa. Moje kazanie zatytułowałem Miłość w czasach zarazy. A tekstem przewodnim, na którym chciałbym oprzeć dzisiejsze zwiastowanie, to fragment, który zapisany jest w Ewangelii Jana w rozdziale 21 od 15 do 17 wersetu. A więc zapraszam wszystkich, abyśmy razem wspólnie przeczytali ten fragment Bożego Słowa. Ewangelia Jana, rozdział 21, od 15 do 17 wersetu. Gdy więc zjedli śniadanie, Jezus zapytał Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie bardziej niż pozostali? Odpowiedział: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Pan na to dbaj o moje jagnięta. Lecz zapytał go znów po raz drugi: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Odpowiedział: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Pan na to: paś moje owce. W końcu zapytał go po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Piotr zasmucił się, że go Pan zapytał już po raz trzeci, czy kochasz mnie. I odpowiedział: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Jezus na to: dbaj o moje owce. Miłość to najpiękniejsze słowo, jest najpiękniejszym słowem, najczęściej używanym i odmienianym w relacjach międzyludzkich. W społeczeństwie, w kulturze, w showbiznesie oraz w Kościele. To najpiękniejsze i najczęściej używane i odmieniane słowo w relacjach międzyludzkich – miłość. Niestety w języku polskim używamy tylko jednego słowa na określenie miłości. I to słowo jest bardzo ubogie, stosunkowo ubogie, za ubogie, żeby zawierało całą gamę doświadczeń, które słowo miłość niesie ze sobą. Znaczeń, które słowo miłość ze sobą niesie. Począwszy od relacji seksualnych, poprzez miłość przyjaciół, miłość narzeczeńską, miłość małżeńską, miłość przyjacielską, aż po miłość rodzicielską oraz najgłębsze miłość, która wiąże się z najgłębszymi przeżyciami duchowymi. Dlatego zajrzymy do języka greckiego, aby dowiedzieć się czegoś więcej na temat miłości, aby dowiedzieć się tak naprawdę, o czym rozmawiali Jezus z Piotrem i o co tak naprawdę Jezus pytał Piotra i jak naprawdę Piotr Panu Jezusowi odpowiadał. W języku greckim jest wiele słów, które określają różnego rodzaju miłości, ale skupimy się tylko na czterech z nich, jest ich więcej, ale skupimy się na czterech z nich najbardziej powszechnych, pamiętanych i najczęściej używanych również w Nowym Testamencie, również w Piśmie Świętym, za pewnymi wyjątkami. A więc przyjrzymy się na chwilę miłości, która czterem dokładnie miłościom, które wynikają z języka greckiego. Miłość agape, miłość fileo, miłość storge, i miłość eros. Wszyscy czytelnicy Pisma Świętego, a więc i Nowego, i Starego Testamentu, doskonale wiedzą i pamiętają, że najpiękniejszą księgą Starego Testamentu o miłości jest księga Pieśń nad Pieśniami. Wszystkie 8 rozdziałów jest zbiorem pieśni weselnych wschodu i ta księga używa dwóch hebrajskich słów, dwóch hebrajskich oznaczeń miłości. Pierwsze z nich to dodim, a drugie to achaba. I przenosząc to na te hebrajskie terminy na język grecki, otrzymujemy pierwszy zwrot: dodim można utożsamić z erosem, a drugi achaba. Ponownie zachęcam wszystkich, zarówno tych, którzy już czytali Pieśń nad Pieśniami, jak i tych, którzy jeszcze nie czytali tej pieśni, abyście poszli do Starego Testamentu, otworzyli tą księgę i na nowo ją przeczytali, Na nowo wgłębili się w jej treść, która mówi o wielkiej, wielkiej miłości kobiety do mężczyzny, mężczyzny do kobiety. I w ten sposób Bóg okazuje swoją miłość do człowieka i okazuje i mówi o tym, że takiej samej miłości oczekuje Bóg od człowieka względem siebie samego. Nowy Testament natomiast nie posiada całej księgi poświęconej miłości, ale posiada jeden rozdział, jedna księga, która mówi o wspaniałej miłości i to miłości, o miłości agape. Wszystko, co jest tam powiedziane o miłości, jest powiedziane o miłości z języka greckiego agape. Pamiętacie, który to rozdział, której to księgi? Pierwszy list Pawła do Koryntian, rozdział 13. Wszystkie 13 wersetów, cały rozdział mówi o miłości. A więc przyjrzyjmy się przez chwilę tym czterem rodzajom miłości z języka greckiego, które wspominałem wcześniej, ale w odwrotnej kolejności. Pierwsza miłość, eros, oznacza miłość pożądania, zmysłową, często egoistyczną. Jest to miłość fizyczna, która najczęściej odnosi się do uczucia pomiędzy partnerami seksualnymi. To miłość eros. Dodatkowo powiem, że to słowo eros nie występuje w Nowym Testamencie ani razu. Chociaż o relacjach w małżeństwie, o stosunkach małżeńskich bardzo dużo jest powiedziane w Nowym Testamencie, to jednak samo słowo eros nie występuje w Nowym Testamencie, a tym samym w całym Piśmie Świętym. I chcę też dodać, mówiąc o miłości eros, że z Bożego punktu widzenia, według Bożej woli, Bożego zamysłu, miłość eros jest dedykowana tylko i wyłącznie dla małżeństw, dla małżeństwa, a więc dla kobiety i mężczyzny w związku małżeńskim. To z tej miłości przede wszystkim biorą się dzieci. Drugi rodzaj miłości to miłość storge, miłość wynikająca z pokrewieństwa. To naturalna, rodzinna miłość, jak na przykład rodziców do dzieci, dzieci do rodziców, czy rodzeństwa do siebie nawzajem. O tej miłości brat Jacek wspomniał na samym początku, kiedy na jego obóz harcerski przyjechała kochająca mama, stęskniona i martwiąca się o niego, bo wypływała z tego przede wszystkim miłość storge. A więc więzi pokrewieństwa, więzy krwi. Trzeci rodzaj miłości to miłość fileo. Przyjaźń, miłość przyjacielska. To głęboki związek między osobami oparty na wzajemnym zrozumieniu, który wyraża relacje między dwoma osobami. To chęć bycia z kimś na poziomie partnerskim, wspólnoty, życia, braterstwa. Ta miłość storge dba o człowieka na poziomie zabezpieczania go, wychowywania, współczucia. Przyjaciele mogą na siebie liczyć, mogą na sobie polegać, a mogą wszystko sobie powiedzieć, nie mają przed sobą tajemnic. I wreszcie czwarty rodzaj miłości to miłość agape. Największa, najwspanialsza, najpotężniejsza, naj ze wszystkich możliwych miłości, nie tylko tych, które przed chwilą wymieniłem. Ponieważ miłość agape jest to miłość bezwarunkowa, gotowa do poświęceń oraz gotowa wybaczyć wszystko. Ta miłość agape to nie jest uczucie, ale to jest postawa i zasada w życiu, która pełna jest altruizmu i pokory w człowieku. Jest to miłość, która nie oczekuje niczego w zamian oraz trwa mimo wszystko. Oraz trwa pomimo tego czy innego. To właśnie ta miłość opisana jest między innymi w cytowanym przeze mnie już i wspomnianym wcześniej 13 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. To miłość cierpliwa, miłość dobrotliwa, która nie zazdrości, nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. To miłość, która nigdy nie ustaje. Ale nie tylko dlatego ta miłość, miłość agape, jest naj ze wszystkich możliwych rodzajów miłości. Ta miłość agape jest najważniejsza przede wszystkim z tego powodu, że sam Bóg określił siebie tą właśnie miłością. I czytamy w pierwszym liście Jana, w rozdziale 4, od 7 do 11 wersetu, a później od 16 do 21 wersetu, takie oto słowa. I pozwólcie, że będę już je czytał, uwzględniając słowo agape, które tam się mieści. A więc po pierwsze, Bóg jest miłością agape. I czytamy tak, pierwszy list Jana, rozdział 4, od 7 wersetu. Umiłowani, kochajmy się nawzajem miłością agape, gdyż miłość agape jest z Boga. I każdy, kto kocha miłością agape, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje miłością agape, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością agape. W tym objawiła się miłość Boga, miłość agape Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość agape, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że to On ukochał nas miłością agape i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Umiłowani, jeśli Bóg nas tak umiłował miłością agape i myśmy powinni się nawzajem kochać miłością agape. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość agape, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością agape. A kto mieszka w miłości agape, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. W tym miłość agape do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. W miłości agape nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość agape usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości agape. Kochajmy więc miłością agape, gdyż On nas przedtem ukochał miłością agape. Jeśli kto mówi, kocham Boga miłością agape, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest, albowiem kto nie miłuje brata swego miłością agape, którego widzi, nie może miłować Boga miłością agape, którego nie widzi. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto kocha Boga miłością agape, kochał również brata swego miłością agape. Kochani, a więc pierwsza i najważniejsza rzecz, dlaczego miłość agape jest naj ze wszystkich, to to, że nie tylko Bóg posiada miłość, ma miłość i dzieli się tą miłością agape z każdym człowiekiem, który od Niego chce przyjąć Jego miłość, ale jest powiedziane, że Bóg sam, On sam w sobie, w swojej istocie jest miłością. Wybaczcie, ale nie potrafię tego wytłumaczyć. Po prostu przyjmuję to wiarą, bo tak jest napisane, bo tak Bóg powiedział. Bóg jest miłością. I ponieważ Bóg jest miłością agape, czytamy ponad 250 razy w Nowym Testamencie, gdzie jest użyte słowo agape jako wyrażenie Bożej miłości, jako wyrażenie miłości międzyludzkiej, jaka powinna panować. Dlatego w Ewangelii Jana w rozdziale 3 i 16 wersecie czytamy, cytuję teraz ten najsłynniejszy werset całego Pisma Świętego. Albowiem tak Bóg ukochał świat miłością agape, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. A więc Bóg jest miłością, Bóg posiada wspaniałą miłość i Bóg postanowił podzielić się swoją miłością z człowiekiem. Zrobił to w taki oto sposób, że posłał na świat swojego jednorodzonego Syna Jezusa Chrystusa, aby uratować, zbawić świat od jego grzechu. I dalej Bóg pragnie, aby miłość agape była przez człowieka odwzajemniona, bo jak wiemy z własnego doświadczenia z przeszłości lub niektórzy z teraźniejszości lub niektórzy dowiedzą się w przyszłości, oby nie, wiemy, że miłość tylko jednostronna nie wystarcza, żeby w związku panowało szczęście, radość, zadowolenie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie wystarczy, że żona będzie kochała męża, jeśli mąż nie kocha żony. Nie wystarczy, żeby mąż tylko kochał żonę, a żona nie kochała męża. Dopiero ten związek będzie prawdziwym szczęściem i będzie w nim prawdziwa miłość, jeśli będzie ta miłość dzielona między, w tym wypadku, żonę i męża, męża i żonę. I podobnie jest z Bogiem. Bóg daje swoją miłość, ofiarowuje swoją miłość człowiekowi i pragnie, aby człowiek tą miłość przyjął, żeby ją zaakceptował. Bo dopiero wtedy, kiedy ją przyjmie i zaakceptuje, a ta miłość była słowem, a słowo stało się ciałem. Miłość Boga stała się ciałem i przyszła na ziemię w postaci Jego Syna Jezusa Chrystusa. I Bóg pragnie, aby przyjąć Jezusa Chrystusa, aby każdy człowiek przyjął Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela. A więc przyszedł do Boga, usłyszawszy o tym, że Bóg ma miłość i jest miłością i chce obdarzyć każdego Jego miłością. Bóg oczekuje i pragnie, aby każdy człowiek przyszedł do Niego i powiedział: Panie, dziękuję Ci, że mnie kochasz, że jesteś miłością i że z powodu mnie posłałeś swojego Syna na świat, aby umarł za mój grzech, żeby umarł za nasze grzechy, za grzech całego świata. I Bóg pragnie, aby człowiek odwzajemnił tą miłość. Przyjął ją i wtedy będzie mógł odwzajemnić tą miłość do Boga i miłość do drugiego człowieka. Dlatego w Ewangelii Mateusza w 22 rozdziale w wersetach 36 do 40 czytamy, do wersetu 40 czytamy tak. Byli tam zgromadzeni faryzeusze i faryzeusze zawsze, jak tylko mieli okazję rozmawiać z Jezusem, być w Jego otoczeniu, być blisko Niego, próbowali złapać Go na jakimś grzechu, na jakimś potknięciu, na jakimś słowie, na jakimś czynie. Nigdy im się to nie udało, bo Jezus był bez grzechu. Ale oni zawsze próbowali. I również teraz, w tym fragmencie, który właśnie przeczytam, jest taka sytuacja. Czytamy tak. Nauczycielu, mówi faryzeusz do Jezusa, które przykazanie jest największe? A on mu powiedział, czyli Jezus odpowiada, będziesz kochał miłością agapę Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie, podobne temu, będziesz kochał bliźniego swego miłością agapę jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. A więc Bóg oczekuje i wyraził to Jezus wielokrotnie i również w tej rozmowie z faryzeuszami, że Bóg pragnie, czeka na każdego człowieka, aby on przyjął jego miłość i ją odwzajemnił i pokochał Boga w taki sposób, jak Bóg pokochał jego i pokochał bliźniego i siebie samego w taki sam sposób. Ale Bóg na tym nie poprzestaje. Ta miłość agape ma być również rozlana między Boże dzieci, a więc między nas, między Ciebie i mnie. Ta miłość agape ma być między nami, siostro, bracie. Ewangelia Jana, rozdział 13, werset 34. Pan Jezus tak powiedział do swoich uczniów. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie kochali miłością agapę, tak jak ja was ukochałem miłością agapę. Abyście się i wy wzajemnie miłowali, po tym wszyscy poznają. A więc po miłości agapę w was poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość agapę wzajemną mieć będziecie. I jeszcze jedna rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, mówiąc o miłości agapę, bo stety albo niestety to jeszcze nie koniec osób, które mają być obdarzone miłością agapę. Dlatego, że Bóg pragnie, aby Jego dzieci miłowały swoich wrogów miłością agapę. A więc swoich wrogów, tych, którzy stają przeciwko nam, w słowie czy w uczynku, Bóg pragnie i oczekuje, abyśmy kochali miłością agapę. Ewangelia Mateusza, rozdział 5, od 43 do 48 wersetu. Słyszeliście, mówi Jezus, iż powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, mówi Jezus, kochajcie nieprzyjaciół waszych miłością agapę i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce Jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście kochali miłością agapę tylko tych, którzy was kochają miłością agapę, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. A więc Bóg jest miłością największą, najcudowniejszą, najpotężniejszą, najwspanialszą. I Bóg nie zachowuje swojej miłości. Poprzez swojego Syna Jezusa Chrystusa ofiarowuje swoją miłość dla ciebie i dla mnie, dla każdego człowieka. I potem oczekuje, abyśmy odwzajemnili tą Jego wspaniałą miłość. W ten sposób, że będziemy Jego miłować z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił. I w ten sposób, że będziemy bliźniego i siebie samego kochać tą miłością. I dalej, że będziemy brata i siostrę w społeczności, w swojej, a więc Boże dzieci, miłować tą miłością agapę, którą otrzymaliśmy od Niego. I wreszcie, że będziemy kochać naszych przeciwników i wrogów miłością agapę. Tą samą miłością, którą my zostaliśmy przez Niego umiłowani. Może ktoś powiedzieć, nazywam takie pytania pytaniami obronnymi, pytaniami usprawiedliwiającymi się. No ale jak to jest możliwe, żeby taką miłość mieć? Jak to się może stać? Co się musi wydarzyć? Jak mogę nabyć tą miłość? Jak mogę ją otrzymać? Jak ona może stać się częścią mojego życia? Jak ja mogę zacząć kochać Boga miłością agapę i drugiego człowieka obdarzyć tą samą miłością agapę? Jak to się może zdarzyć? Czy to jest w ogóle możliwe? Czy to jest w ogóle możliwe? Kochani, pozwólcie, bo lubię, że odpowiem po żydowsku pytaniem na pytanie. Więc odpowiadam na pytanie, czy jest to możliwe. Czy gdyby nie było to możliwe, Pan Jezus zapytałby się Piotra, kochasz mnie miłością agapę? Czy gdyby było to niemożliwe, Bóg oczekiwałby od człowieka, że będzie go miłował miłością agapę? Czy gdyby to było niemożliwe, Bóg oczekiwałby, że będziemy kochać bliźniego, siostrę i brata i nieprzyjaciela miłością agapę? Czy byłoby to możliwe i czy by padło takie pytanie z ust Jezusa do Piotra wtedy i czy by takie oczekiwanie mógł mieć Bóg? Pytanie, odpowiedź jest oczywista. Odpowiedź jest oczywista. To wszystko jest możliwe. Dlatego Bóg zaprasza każdego człowieka, zaprasza ciebie i mnie do swojej miłości, agapę. do swojej cudownej, wspaniałej miłości, bezwarunkowej, gotowej do poświęceń, gotowej wybaczyć wszystko, postawy i zasady, pokory, miłości, która nie oczekuje niczego w zamian, która trwa pomimo, miłości ofiarnej, miłości, która nie czyni zła drugiemu człowiekowi, miłości, która nie zdradza drugiego człowieka, nie kłamie, nie okrada, nie bije, nie wyzywa, nie obraża, nie szydzi, nie naśmiewa się. Miłość agape nie dopuszcza się cudzołóstwa, nie porzuca, nie wyzyskuje, nie oszukuje, nie mści się, nie oczernia, nie zabija, nie gwałci, nie poniża, nie pyszni się, nie wynosi się nad innych, nie szuka u drugiego egoistycznych zysków, nie krzywdzi w żaden sposób drugiego człowieka, nie czyni zła drugiemu człowiekowi. I Bóg zaprasza każdego człowieka, obdarowując go swoją miłością do życia, z taką postawą i z taką zasadą miłości agape w twoim i moim życiu. Jak to się może stać? Jak to się może wydarzyć? Jaki jest początek tego, że mogę przyjąć do swojego życia wspaniałą, cudowną miłość agape i nią żyć? Muszę się stać oblubienicą Jezusa Chrystusa. Dlatego, że wspaniały i cudowny sposób Bóg przedstawiał zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym Testamencie relację, jaką chce mieć z każdym człowiekiem. I ta relacja została sprowadzona do najpiękniejszego obrazu z wszystkich możliwych, a więc do obrazu narzeczeństwa i później małżeństwa, a więc do obrazu oblubieńca i oblubienicy, do obrazu Pana młodego i Panny młodej, Dlatego Pismo Święte, Boże Słowo, nazywa Jezusa Chrystusa oblubieńcem, Panem młodym, a Kościół, a więc społeczność braci i sióstr, ludzi zbawionych, nazywa oblubienicą Chrystusa. Czytamy o tym w liście do Efezjan w 5 rozdziale, 22-23 werset. Oblubienicą Chrystusa, a więc Panną młodą. I Pan Jezus 2000 lat temu, oblubieniec, przyszedł na tą ziemię, zostawił dom swojego Ojca, odbył podróż na ziemię do domu swej przyszłej oblubienicy. Przybył na ziemię, aby nabyć Kościół, przyszłą oblubienicę przez zawarcie przymierza. I to nie byle jakiego przymierza. To nie było byle jakie przymierze. W czasie ostatniej wieczerzy, podając im kielich z winem, powiedział: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. Pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, 25 werset. I w ten sposób wypełniło się wiele Bożych obietnic głoszonych, zapowiadanych wcześniej w Starym Testamencie. W tym największa z nich, zapisana przez proroka Jeremiasza w rozdziale 31, od wersetu 31 do 34, gdzie jest mowa, że Bóg zawrze nowe przymierze we krwi swojej. A więc oblubieniec przyszedł na tą ziemię i zapłacił cenę, zapłacił najwyższą z możliwych cenę za swoją oblubienicę. Kościół nabył ją cenną, najcenniejszą swoją krwią, zapłacił swoją krwią na krzyżu Golgoty, na drzewie krzyża, tam, gdzie umierał, za ciebie i za mnie, to znaczy za twój i mój grzech. Wylewał swoją własną krew. Dlatego ze względu na to apostoł Paweł napisał do członków Kościoła w Koryncie: czy nie wiecie, że nie należycie już do samych siebie? Drogoście bowiem kupieni, wysławiajcie Boga w ciele waszym. Najdrożej z możliwych zostaliście wykupieni, w najdroższy możliwy sposób, krwią Jezusa Chrystusa. Dlatego Bóg patrzy na Kościół, na swoją oblubienicę, jako na coś, co jest uświęcone i oddzielone od tego świata, wyłącznie dla Chrystusa. Panna młoda musi być wyłącznie oddzielona dla swojego oblubieńca, dla Pana młodego. On jest teraz najważniejszy po zawarciu z nim przymierza. I Pan Jezus zmarł na krzyżu, ale po trzech dniach zmartwychwstał. I powiedział swojej oblubienicy: oczekujcie mnie, wyglądajcie na mnie. Teraz będzie czas separacji, teraz będziemy oddzieleni, ale nie zostawię was samych, moja oblubienico. Poślę do was Ducha Świętego, Nie będziecie sami. Natomiast mnie nie będzie. Przez jakiś czas nie zobaczycie mnie. I w tym czasie przygotujcie się do mojego powtórnego przyjścia. A ja w tym czasie przygotuję wam miejsce w domu Ojca, moja oblubienico. I Pan Jezus został wzięty do nieba, zasiadł po prawicy Boga. I żyjemy, kochani, drodzy bracia, siostry, drodzy słuchacze, teraz w czasach ostatecznych, a więc w czasie, kiedy oblubieniec, Pan młody, przyjdzie po swoją narzeczoną. A więc przyjdzie po wszystkich, którzy oddali Mu swoje życie, powierzyli Mu swoje życie, poprosili o przebaczenie swoich grzechów, przyjęli wiarą Boże przebaczenie i zaczęli nowe życie z Bogiem, jako Jego oblubienica. Po takich powtórnie przyjdzie Chrystus, aby zabrać nas do siebie na wesele baranka. I wtedy już zobaczymy Go twarzą w twarz. Usłyszymy na własne uszy, w nowym ciele, w nowej rzeczywistości. I od tego wesela, baranka, oblubieńca z oblubienicą, a więc Jezusa Chrystusa ze swoim Kościołem, już na wieczność będziemy razem z Nim. Ale zanim to nastąpi, musimy wytrwać w miłości agape do Boga, do Jezusa Chrystusa, a więc miłości agape do oblubieńca i w miłości agape do drugiego człowieka. Powracam więc do fragmentu kluczowego, który czytałem na samym początku. Ewangelia Jana, rozdział 21, od 15 do 17 wersetu, dlatego że chciałbym go teraz przeczytać w takim brzmieniu, w jakim on był, w jakim on miał miejsce. Dlatego że, jak powiedziałem wcześniej, nasz polski język nie oddaje znaczenia pytania Jezusa i nie oddaje znaczenia odpowiedzi Piotra w tym dialogu, który czytaliśmy na samym początku. A więc pozwólcie, że jeszcze raz go przeczytam tak normalnie w naszym tłumaczeniu. Gdy więc zjedli śniadanie, Jezus zapytał Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie bardziej niż pozostali? Odpowiedział: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Pan na to dbaj o moje jagnięta. Lecz zapytał znów, po raz drugi: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Odpowiedział: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham, Pan na to paź moje owce. W końcu zapytał go po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Piotr zasmucił się, że go Pan zapytał już po raz trzeci, czy kochasz mnie? I odpowiedział: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Jezus na to: dbaj o moje owce. Więc zadaję pytanie, czy Pan Jezus był usatysfakcjonowany z odpowiedzi Piotra i czy usłyszał to, co chciał usłyszeć? Czy Pan Jezus usłyszał? Czy myśmy zrozumieli? Popatrzmy zatem na ten tekst w kontekście oblubienicy i oblubieńca. I popatrzmy na ten tekst, i przeczytam ten tekst jeszcze raz w kontekście dwóch greckich słów, które tam występują. Jak już powiedziałem wcześniej, miłość eros, ta fizyczna, nie występuje nigdzie, więc tutaj też nie występuje. Nie występuje też drugie słowo na określenie miłości, miłość storge, a więc relacje rodzinne, więzy krwi. Bo przecież ani Pan Jezus i Piotr nie mieli żadnego ze sobą pokrewieństwa. Ale występują dwa inne słowa, o których mówiliśmy wcześniej. Słowo agape, a więc ta miłość naj ze wszystkich, i miłość fileo, miłość między przyjaciółmi. Posłuchajmy zatem w kontekście jeszcze raz tego samego fragmentu z Ewangelii Jana, rozdział 21, od 15 do 17 wersetu, w kontekście rozmowy oblubieńca z oblubienicą, a więc Jezusa Chrystusa z Piotrem. Piotr nie był całą oblubienicą Jezusa Chrystusa, był jednym z członków oblubienicy Jezusa Chrystusa. A więc oblubieniec zwraca się do oblubienicy z pytaniem, czy mnie kochasz? A oblubienica odpowiada, że kocha. I popatrzmy w tej chwili na ten tekst w brzmieniu, uwzględniając greckie słowa w nim zawarte. Gdy więc jedli śniadanie, Jezus zapytał Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie miłością agape bardziej niż pozostali? Odpowiedział: tak, Panie, Ty wiesz, że kocham Cię miłością fileo, Pan na to dbają moje jagnięta. Lecz zapytał go znów po raz drugi: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie miłością agapę? Odpowiedział: tak, Panie, Ty wiesz, kropka, że kocham Cię miłością fileo. Pan na to: paź moje owce. W końcu zapytał go po raz trzeci. Uwaga. Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie miłością fileo? Piotr zasmucił się, że go Pan zapytał już po raz trzeci, czy kochasz mnie miłością fileo? I odpowiedział: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że kocham Cię miłością fileo. Jezus na to: dbaj o moje owce. A więc Pan Jezus pyta Piotra, Szymona Piotra, czy kochasz mnie miłością agapę? Dwukrotnie. Piotr odpowiada: Panie, Ty wiesz, że kocham Cię miłością fileo. I po raz trzeci już Pan Jezus nie pyta się, czy kochasz mnie miłością agapę, ale po prostu słuchając odpowiedzi Piotra, pyta się: a więc Piotrze, a więc kochasz mnie miłością fileo? Panie, tak, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że kocham Cię tylko miłością fileo. Więc Pan Jezus mówi: Piotrze, ja Cię umiłowałem, ukochałem miłością agapę. To jest ta miłość, o której już mówiliśmy dzisiaj kilkukrotnie. I ta miłość, mówi Jezus Piotrze, jej największy i najwspanialszy i najgłębszy wymiar został osiągnięty na krzyżu Golgoty, kiedy umierałem, Piotrze, za Twój grzech, za Twoje życie, aby dać Ci możliwość, byś mógł stać się moją oblubienicą. Piotrze, ja umiłowałem Cię taką miłością. Bez względu na to, kim byłeś do tej pory, bez względu na to, jak odpowiesz na tą miłość nawet, ja za Ciebie umarłem, bo umiłowałem Cię taką miłością agapę. Dlatego pytam się Ciebie, Piotrze, czy miłujesz mnie taką miłością? I Piotr odpowiedział: Panie, Ty wiesz, że kocham Cię tylko miłością fileo. Innymi słowy, jesteś moim przyjacielem. Bardzo Cię lubię, zżyłem się z Tobą, zbudowaliśmy wspaniałą relację, było mi z Tobą dobrze, czułem się bezpiecznie, wygodnie, przeżyłem tyle wspaniałych chwil, widziałem tyle wspaniałych cudów, chodziłem po wodzie, widziałem, jak karmiłeś tysiące ludzi z niczego, jak wskrzeszałeś z martwych, jak uzdrawiałeś z trądu i z wielu innych wszelkiego rodzaju chorób ludzi. Zaprzyjaźniłem, jesteś mi bliski, z Tobą jesteś mi bliski. Ale wiesz, Ty wiesz, że kocham Cię tylko miłością przyjaciela. I kiedy popatrzymy na życie Piotra do tego momentu, a przypominam, jesteśmy już po zmartwychwstaniu, przed tym, że Pan Jezus wrócił do domu Ojca, do nieba, spotyka się ze swoimi uczniami na brzegu Morza Galilejskiego i po śniadaniu odbywa się ten dialog, ta rozmowa. Pan Jezus trzy razy pyta Piotra, czy go kochasz. To jest wtedy, ma miejsce to wszystko. Kiedy popatrzymy na to, co działo się wcześniej, to widzimy, że miłość przyjacielska Piotra do Jezusa nie była miłością wystarczającą. Dlaczego? Dlatego, że Piotr zaparł się Chrystusa i to trzykrotnie. Ten, który mówił jeszcze niedawno: pójdę z Tobą na śmierć. Ten, który jeszcze niedawno mówił: umrę za Ciebie, jeśli trzeba będzie. Trzykrotnie się go zaparł. Tak Pan Jezus zresztą przewidział i Pan Jezus to wiedział doskonale. Wiecie, i Pan Jezus usłyszał odpowiedź Piotra i Pan Jezus nie potępił go, bo za każdym razem, kiedy słyszał jego odpowiedź: Panie, nie kocham Cię miłością agapę, kocham Cię miłością przyjacielską, fileo, za każdym razem powiedział: paź moje owce, paź moje owce, paź moje owce. A więc Pan Jezus go nie potępił. Pan Jezus powierzył Piotrowi służbę ewangelizacji, troski o innych, służbę dla Boga. Dlatego, że Pan Jezus ukochał go miłością agapę. I tak czyni właśnie miłość. Chociaż Piotr go zdradził, chociaż się go Piotr zaparł, chociaż wszyscy go zostawili, kiedy został aresztowany, osądzony, ukrzyżowany. Wsadzony do grobu. Pan Jezus wybacza Piotrowi, wybacza swoim uczniom, wybacza wszystkim, którzy zwątpili. A więc podsumowując, jakie znaczenie w naszych czasach, jakie znaczenie tu i teraz, dzisiaj ma pytanie Jezusa skierowane do Piotra, czy mnie kochasz? Jakie to ma znaczenie? Odpowiedź na to pytanie jest dwojaka. Po pierwsze, pytanie ma wielkie znaczenie dla tych osób z was, którzy nigdy nie uznali Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela. A więc którzy nie doświadczyli jeszcze Bożej miłości, agape i nie stali się Bożą oblubienicą. Bo Chrystus przybył na ziemię i umarł na krzyżu po to, aby zadośćuczynić wymaganiom kary za nasze grzechy, a karą za grzech jest śmierć. Zapłacił cenę najwyższą własnej przelanej krwi, aby wykupić ciebie i mnie, nas wszystkich, sobie na wyłączność, jako swojej oblubienicy Kościoła i ustanowił przy tym nowe przymierze, dzięki któremu możemy nawiązać z nim relacje i społeczność. Dlatego za każdym razem, kiedy głoszona jest dobra nowina Jezusa Chrystusa, tak jak teraz jest głoszona, tak jakby On sam daje propozycję wejścia w przymierze z Nim, to tak jakby Pan Jezus mówił teraz do ciebie, zwracam się do tych, którzy jeszcze nie są oblubienicą Jezusa Chrystusa. Tak jakby Pan Jezus zwracał się do każdego z was w ten sposób. Ja, Jezus, umiłowałem, ukochałem cię miłością agape. Biorę sobie ciebie, grzesznika, za oblubienicę. Obiecuję i związuję się z tobą przymierzem wobec Boga Ojca i zgromadzonych świadków, że będę kochającym i wiernym zbawcą i oblubieńcem. To Jezus ofiarowuje dzisiaj wszystkim tym. To Jezus ofiarowuje dzisiaj wszystkim ludziom, zwłaszcza tym, którzy jeszcze nie przyjęli Go jako swojego osobistego Zbawiciela i nie stali się Jego oblubienicą. A więc jeśli chcesz przyjąć Bożą miłość, chcesz doświadczyć Bożej miłości agape, chcesz, żeby była ona obecna w twoim życiu, chcesz się w nią zaopatrzyć, bo miłości agape nie można kupić, nie można pożyczyć, nie można stworzyć, namalować, wystrugać. Jedynym źródłem miłości agape jest Bóg. On sam jest tą miłością. Więc On jest dawcą tej miłości. Więc źródłem jest On, więc do Niego trzeba przyjść i od Niego można tą miłość otrzymać. I dzisiaj możesz przyjść do Boga, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś nigdy w swoim życiu i doświadczyć Jego miłości w modlitwie, co zaraz uczynimy. Po drugie, to pytanie Pana Jezusa do Piotra, czy mnie kochasz, ma też ogromne znaczenie dla nas wszystkich, bracia i siostry, dla wszystkich z nas, którzy są oblubienicą Jezusa Chrystusa. Dlatego, że w okresie tym narzeczeństwa, w jakim teraz żyjemy, oddzielenia państwa młodych, które trwa od tego momentu, kiedy oddaliśmy Mu swoje życie, a więc zawarliśmy z Nim przymierze, aż do momentu, kiedy On powtórnie przyjdzie. W tym czasie może zdarzyć się, że Jego oblubienica okaże się niewierna, że Jego oblubienica, miłość do oblubieńca skieruje do kogoś innego albo na coś innego w tym świecie. Może okazać się, istnieje taka możliwość, że wierzący okaże się niewierny Chrystusowi przed Jego powrotem po Kościół, a więc, że oblubienica okaże się niewierna oblubieńcowi, panna młoda niewierna swojemu panu młodemu. I Paweł wyrażał to w takiej trosce, pisząc do Koryntian, do zboru w Koryncie. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swą zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. I podobną troskę wyraził Jakub w swoim liście. Więc list Jakuba, rozdział 4 i werset 4. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. I sparafrazuję te słowa Jakuba w kontekście miłości, o której mówię. O lekkomyślni, czy nie wiecie, Czy nie zdajecie sobie sprawy, że miłość do świata to wrogość do Boga? Jeśli ktoś chce więc kochać świat, przestaje kochać Boga. Jeśli ktoś chce kochać świat, przestaje kochać Boga. Będziemy się modlić. Zadam 4 pytania, ale wystarczy, że odpowiemy na jedno z nich. Chcę, kimkolwiek jesteś, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek do tej pory zrobiłeś lub zrobiłaś, chcę zadać Ci pytanie i to pytanie kieruję też do siebie. Czy kochasz Boga miłością agape? Drugie pytanie, czy kochasz bliźniego miłością agape i samego siebie? Trzecie pytanie, czy kochasz siostry i braci miłością agape? I czwarte, czy kochasz nieprzyjaciół i wrogów miłością agape? I tak jak powiedziałem, wystarczy odpowiedzieć na jedno i to pierwsze, najważniejsze pytanie, żeby znać odpowiedź na pozostałe pytania. Więc wystarczy odpowiedzieć na pytanie, czy kocham Boga miłością agape? Bo jeśli kocham miłością Boga, miłością agape Boga, to znaczy, że będę też kochał bliźniego i siebie samego, że będę też kochał siostry i braci, że będę też kochał nieprzyjaciół i wrogów. A z drugiej strony, jeśli nie kocham miłością agape moich wrogów i nieprzyjaciół, to już też nie muszę odpowiadać na pozostałe pytania w tym, czy kocham Boga, bo jak czytaliśmy w pierwszym liście Jana w 4 rozdziale, jeśli ktoś nie kocha brata miłością agape, to nie może mówić, że kocha Boga miłością agape. Chciałbym skierować takie dwa wezwania teraz. Po pierwsze, modlić się i zaprosić do modlitwy wszystkich tych, którzy jeszcze nie oddali swojego życia Bogu i nie są oblubienicą Jezusa Chrystusa. Chciałbym, abyście pomodlili się razem ze mną teraz. Kimkolwiek jesteś, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek zrobiłeś lub zrobiłaś do tej pory, przyjmij Bożą miłość, którą dzisiaj Bóg ofiaruje Tobie. Chcę ofiarować każdemu człowiekowi. Jeśli ktoś jest na tej sali dzisiaj, który chciałby się pomodlić, może doświadczyłeś już kiedyś tej miłości, ale dawno z niej zrezygnowałeś lub nią nie żyjesz i potrzebujesz tego pokutować, potrzebujesz na nowo się nawrócić, potrzebujesz na nowo poprosić Boga, żeby stać się Jego oblubienicą, to chcę Cię zaprosić do tej modlitwy. A w drugiej części, w drugiej modlitwie pomodlimy się, siostry i bracia, wzajemnie o siebie. Dlatego chciałbym teraz pomodlić się z tymi wszystkimi, którzy chcieliby po raz pierwszy w swoim życiu przyjść do Boga, do Jezusa, poprosić Go o przebaczenie swoich grzechów. Zachęcam Cię do wspólnej modlitwy, do spontanicznej modlitwy. Jeśli nie potrafisz się modlić albo nie możesz z jakiegoś powodu sam teraz się pomodlić, to proszę Cię, pomódź się za mną. Powtórz słowa, które ja będę wypowiadał szczerze do Boga. Niech te słowa staną się Twoją modlitwą. Dobry Boże, dziękuję Ci, że ukochałeś mnie najcudowniejszą ze wszystkich miłości i dlatego posłałeś na tą ziemię Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci, że Twój Syn Jezus Chrystus umarł za mój grzech. Dziękuję Ci, że Jezus Chrystus stał się mostem, który dzielił mnie od Boga. Stał się pośrednikiem, jedynym, najwspanialszym i najcudowniejszym i największym. Dziękuję Ci, że Twój Syn poniósł śmierć, niewinną śmierć, doskonałą śmierć za mój grzech, za moje grzechy i grzech całego świata, po to, żebym ja mógł stać się, Boże, Twoją oblubienicą, Twoim dzieckiem, żebym ja mógł należeć do Ciebie, mógł być Twoją panną, żebym mógł wejść w przymierze z Tobą i oczekiwać na Twoje przyjście, oczekiwać na Twoje wesele, oczekiwać na wieczność z Tobą. Dziękuję Ci, że umarłeś za mnie. Dziękuję Ci, że Twoja święta krew ma dzisiaj moc, aby oczyścić moje grzechy, moje winy. Przyjmuję, Panie, Twoją miłość. Przyjmuję wiarą Twoją miłość. Dziękuję Ci za to, co dla mnie uczyniłeś. I proszę Ciebie, aby od tego momentu, od tego czasu, od teraz moje życie się zmieniło. Abym mógł otrzymywać, uczyć się, odbierać Twoją miłość. Abym mógł kosztować Twojej miłości, abym mógł żyć Twoją miłością cudowną, abym tą miłość mógł odzwierciedlać wśród ludzi, w których żyję, abym tą miłość Ciebie mógł miłować, odwzajemnił Twoją miłość do mnie, abym moją miłością do Ciebie odwzajemnił i abym tą miłością, którą Ty mi dajesz dzisiaj, abym odwzajemnił ją wobec drugiego człowieka, który jest obok mnie. Dziękuję Ci, że wysłuchałeś mojej modlitwy, że jesteś obecny pośród nas i że zbawiłeś mnie i uczyniłeś swoim dzieckiem. Amen. A teraz chciałbym zaprosić was wszystkich, siostry i bracia, abyśmy się pomodlili. Aby każdy z was przyszedł teraz do Pana Jezusa Chrystusa, do Boga ze swoim życiem. Powstańcie. I pomodlił się. Dlatego, że to pytanie skierowane wtedy, prawie 2000 lat temu, przez Jezusa do Piotra, czy mnie kochasz, jest dzisiaj tak samo aktualne dla Ciebie i dla mnie. A więc Bóg przez Jezusa Chrystusa pyta się dzisiaj Ciebie i mnie. Moje dziecko, moja droga, mój drogi, czy kochasz mnie miłością agapę? Czy kochasz mnie miłością agapę? Co Pan Jezus chce usłyszeć dzisiaj od Ciebie? Powiedzcie mi, co Pan Jezus chce dzisiaj usłyszeć od Ciebie i ode mnie? Co Pan Jezus chce usłyszeć? Pan Jezus chce usłyszeć od Ciebie i ode mnie to samo, co chciał usłyszeć od Piotra wtedy. Pan Jezus chciał usłyszeć wtedy od Piotra prawdę i chce usłyszeć dzisiaj od Ciebie i ode mnie prawdę. Wszystkiego, czego Pan Jezus oczekuje teraz, w tej modlitwie od Ciebie, kiedy przyjdziesz do Niego, to żebyś jak Piotr powiedział prawdę. Bo Piotr za każdym razem po trzykroć powiedział prawdę. Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję, kropka, ale że miłuję Cię jako przyjaciel. I trzykrotnie to powiedział. Panie, Ty wszystko wiesz. I Pan Jezus, zadając pytanie Piotrowi, czy kochasz mnie miłością agapę, wiedział, że Piotr nie kocha go miłością agapę, ale zapytał go, bo pragnął, żeby on go tak kochał. I on go tak ukochał później, kiedy patrzymy na jego służbę, na jego życie. Bracie i siostro, Pan Jezus chce usłyszeć od Ciebie dzisiaj prawdę. A więc zadaję to pytanie wam i sobie. Czy kochasz Boga, czy kochasz Jezusa miłością agapę? Przyjdźmy w modlitwie teraz razem. Każdy w swojej modlitwie, każdy za siebie, każdy o siebie. Zawołaj do Boga i odpowiedz na to pytanie. Panie, tak kocham Ciebie taką miłością. Tak, Panie, kocham Ciebie taką miłością. Tak, Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, jaką miłością Cię kocham. To jest taka miłość. Panie, Ty, tak, kocham Cię. Albo, Panie, tak, nie kocham Cię. Albo za mało kocham Cię. Albo, Panie, to niewystarczająco kocham Cię. Przyjdź teraz do Boga, bo wszystko, co On chce usłyszeć, to prawdę z Twojego serca, którą On zresztą zna. Ale niech ona wypłynie od Ciebie. Ty ją musisz usłyszeć, Ty ją musisz zobaczyć, Ty ją musisz dotknąć. Podczas śpiewania tej pieśni przyjdźmy w modlitwie do Boga, kochani.